Cześć, witaj w kursie PowerShell dla zaawansowanych. Moim gościem jest dzisiaj Nataniel Zieliński.
Cześć.
Parę słów o mnie. Ja natomiast nazywam się Darek Porowski, pracuję w polskim oddziale Microsoftu jako Senior Technical Evangelist i zajmuję się tematami infrastrukturalnymi. Przy okazji zapraszam Cię na mojego bloga Strefa MS, na którym staram się pisać najróżniejsze rzeczy związane z infrastrukturą Microsoftu lub wydarzeniami w kontekście infrastruktury. Jak powiedziałem, zajmuję się infrastrukturą i ten kurs, ten PowerShell dla zaawansowanych będzie troszeczkę w kontekście infrastruktury, ale o tym powiemy Ci troszeczkę później. Nexor, kilka słów o sobie.
Cześć, tak, Natan Ziński, Nexor, tak, dokładnie tak się mnie nazywają. Ja się zajmuję, jestem liderem działu, który się nazywa Cloud Team, także zajmujemy się technologiami cloudowymi, które teraz mają, no wiadomo, olbrzymie znaczenie. I ten PowerShell jakby jest potrzebny wszędzie, również, a może nawet zwłaszcza przy rozwiązaniach azurowych, cloudowych, tam on odgrywa olbrzymią rolę. Uprzednio były robione dwa kursy dla osób początkujących. Ten kurs jest, od razu uprzedzamy, raczej twardszym materiałem dla osób zaawansowanych.
Dokładnie, to kilka słów może powiem o kursie. Główny fokus jest dla IT prosów, czyli jeżeli jesteś administratorem lub jakimś release managerem, cloud architektem, cloud developerem, będzie Ci, myślę, że bardzo przydatny ten kurs. Tak jak Nexor wspomniał, Nexor nagrywał dwa poprzednie odcinki. To był PowerShell dla początkujących, część pierwsza i część druga. Tam było faktycznie wprowadzenie do PowerShella od samego początku w ogóle, co to jest jakaś zmienna, jakie jest commandlet i tak dalej. Takich rzeczy już w tym kursie nie będziemy omawiali.
Tak, no zakładamy, że osoby, które do tego kursu usiądą, będą już doświadczonymi, może nie skrypterami, ale osobami, które mają spore doświadczenie z PowerShellem, raczej porządkujące wiedzę, pokazujące zaawansowane rzeczy. Oczywiście osoby, które zaczynają, również warto, żeby sobie przejrzały, bo nauczą się pewnego porządku, pewnego podejścia, będą widziały, do czego dążyć, także zachęcamy. Niemniej
tutaj
pewne rzeczy zakładamy już, tak?
Nie tak, będziemy, że wiesz, co to jest PowerShell, tak, co to może, co to jest commandlet, takie rzeczy na pewno musisz wiedzieć. A jeżeli tego nie wiesz, to faktycznie polecam, żebyś najpierw zobaczył kursy Nexora, część pierwsza, część druga z PowerShella. Na końcu tego kursu będą linki do tych materiałów, więc na pewno w tym kierunku. Natomiast jeżeli nie jesteś IT prosem, jesteś deweloperem, myślę, że też troszeczkę informacji znajdziesz dla siebie, z tego względu, że sam PowerShell ze względu deweloperskiego punktu widzenia też jest bardzo przydatny do na przykład deployowania paczek, robienia różnych testów wdrożeniowych, albo w ogóle wdrożeń aplikacji, build testów i tak dalej. Więc myślę, że troszeczkę rzeczy tutaj też wyciągniesz.
No i zgodnie ze slajdem, tak, to IT Pro i Dev zaczynają się powoli
dokładnie
przenikać.
Dokładnie, to się przenika i robi się taki troszeczkę ruch, który się nazywa DevOps, czyli połączenie świata administracyjnego, wdrożeniowego z programistycznym, Continuous Deployment, etc., kierunek Cloud, Infrastructure. To faktycznie nas czeka. Myślę, że to nawet niedługi okres czasu będzie potrzebny, żeby taka integracja była potrzebna. Jeżeli te dwa światy mają wiedzę, nawet na płytkim poziomie, czego oczekiwać, albo co jest możliwe, troszeczkę łatwiej się rozmawia.
Tak, i to jeśli chodzi o poziom, to wedle tej standardowej Microsoftowej notacji od 100, 200, 300, 400, to szkolenie ma Wam przesunąć Was z 200 na 300, tak? To jest ten poziom.
Dokładnie.
Mniej więcej będziemy starać się utrzymywać.
Dokładnie. Jak wygląda agenda tego kursu? Kurs jest podzielony na 5 modułów. Moduł zerowy to jest w zasadzie nasze przedstawienie i wprowadzenie do kursu, więc mamy już to za sobą. Właściwy moduł pierwszy będzie tak naprawdę, czym różni się PowerShell z linii poleceń, a w kontekście skryptu i co to jest ten skrypt? Tutaj troszeczkę wyjaśnijmy.
Tak, no jakieś wprowadzenie, pomimo tego jakby poziomu, który chcemy utrzymać, no jakieś wejście musi być, więc no zaczniemy od rzeczy, jak to zwykle na początku.
Tak, gdzie tam granica jest, tak? Gdzie jest zwykła linia poleceń,
zrobić jakieś tło dla całości, tym bardziej, że dla niektórych nie jest to oczywiste, co wiem z rozmów
dokładnie
powszechnych. Także.
Dokładnie, ale nie wybiegajmy tematu. W module drugim będziemy chcieli Ci pokazać tak naprawdę, jak już budować funkcje oraz skrypty, czyli jak już będziemy wiedzieli, co to jest ten skrypt, to jak w nim zrobić jakieś funkcje, czyli bardziej złożone tak naprawdę procedury, które będą realizowały jakąś funkcjonalność. Moduł trzeci, strumieniowanie danych. Co to znaczy?
I tu właśnie chciałem pozwolić, że się wtrącę. To jest jakby clue. Ten trzeci moduł jest zakończeniem i jakby pokazaniem, do czego dążymy, jak działa PowerShell. Jeśli ktoś ten trzeci moduł będzie umiał go wykorzystać, tam jeszcze parę fajnych sztuczek takich przydatnych na co dzień postaram się sprzedać, to może się uznać za dobrego PowerShellowca. To jest właśnie ten poziom 300, to jest taki poziom, kiedy naprawdę, wiadomo, rozumie się mechanikę działania skryptów.
A powiem więcej, jeżeli to się rozumie i się zacznie używać, to faktycznie z takich dziwnych wynalazków wielkich można zrobić bardzo pojedyncze.
Tak, zacząć budować kodu, z klocków, dokładnie. Tak, jaka jest idea, czyli zacząć budować własne klocki i nie tylko korzystać z tych, które są wbudowane, ale też oczywiście, tak jak mówię, jeśli ktoś wie, jak coś działa, rozumie, to łatwiej mu korzystać również z tego, co jest. Dlatego ten moduł jest jakby
takim zabawnie zakończeniem. Można sobie powiedzieć, że jeżeli wiesz, jak działa strumieniowanie, to zostaniesz tak zwanym hydraulikiem. Będziesz potrafił układać pipeliny.
Tak, pipeliny.
Dokładnie. Moduł czwarty, kruczki smaczki, to jest w zasadzie już troszeczkę więcej, co można osiągnąć z PowerShella, czyli już wszystkie rzeczy typu skrypty, funkcje, parametry, strumieniowanie danych będziemy mieli za sobą. Natomiast tutaj pokażemy ci troszeczkę więcej.
Gdzieś na zakończenie po prostu. Dokładnie. Rzeczy, które się nie zmieściły, może nie do końca są związane z, no tu będziemy się starać utrzymać jakąś, no, nazwijmy to fabułę, te trzy moduły. Ten czwarty, ostatni moduł to już takie jakby deser po obiedzie, gdzie jeszcze parę rzeczy, które nie zmieściły się.
Dokładnie. Moduł piąty, ostatni, to w zasadzie już jest taki follow-up, gdzie powinieneś zobaczyć, czego używać, kilka jeszcze takich informacji ogólnych, czy bardziej PowerShell to już jest programisty, a czy to jest nadal administrator, czy właśnie tak jak mówiliśmy gdzieś DevOps, to troszeczkę rozszerzymy ten temat i tak na zakończenie, żebyś wiedział, co dalej można zrobić i w którym kierunku i z tym PowerShellem będziemy chcieli ci przedstawić. Okej, to teraz zapraszamy cię na moduł pierwszy i tutaj w module pierwszym powiemy sobie w zasadzie o trzech fundamentalnych rzeczach. Pierwsza rzecz to będą funkcje, argumenty, skrypty. Tutaj
to niewątpliwie,
powiemy,
to fundament fundamentu.
Tak, jeżeli tego nie zrozumiesz...
To jest dziura pod fundament.
Tak, jeżeli tego nie zrozumiesz, to w zasadzie wróć się do początku i zacznij jeszcze raz kurs, bo nie ma sensu po prostu wyprzedzać niektórych faktów, jeżeli nie będziesz znał, jak to należy robić. Następnie powiemy sobie troszeczkę o tak zwanych parametrach, argumentach, czyli jak przekazywać pewne informacje do funkcji, do skryptów.
Czym w ogóle są argumenty?
Dokładnie. A później taki troszeczkę tricky temat, parametry parametrów, czyli jak sparametryzować parametry. I w zasadzie to jest koniec naszego slajdowiska. Będziemy teraz troszeczkę dyskutowali o tym i pokazywali...
Będziecie oglądać mój nudny desktop, na którym będziecie widzieć tak naprawdę na przemian konsolę PowerShell'a albo ISE.
Tak.
I to wszystko, tak?
Co to jest ISE, to też zaraz myślę, że powiemy. Okej, funkcje, argumenty, skrypty. Czym to się różni od w ogóle, no, w kontekście PowerShell'a, tak? Jestem administratorem początkującym, no powiedzmy, że już nie takim początkującym, jestem po dwóch twoich kursach, czyli wiem, co to jest PowerShell.
Umiesz się poruszać, tak?
Umiesz skorzystać z GetHelpa.
Tak, funkcje, argumenty i skrypty. Tutaj jakby podstawowa rzecz, którą należy wyjaśnić w ogóle, czym jest skrypt, ponieważ bardzo często w rozmowach z osobami ktoś coś napisał, wykonał polecenie, mówi, o, ale skrypt zrobiłem w PowerShellu. No, jest to bardzo mocno nadużywane i faktycznie PowerShell aż prosi się o to, żeby skryptować, bo ma niesamowite możliwości właśnie gdzieś jest na przecięciu tego świata deweloperskiego, administracyjnego, więc jego możliwości są olbrzymie. No, ale trzeba pamiętać, no, że mimo wszystko skrypt skryptowi nierówny. My tutaj cały ten kurs, ta część jest poświęcona temu, żeby właśnie pokazać, jak pisać skrypty prawidłowo i no, tak naprawdę dopiero pod sam koniec trzeci moduł będzie widać, jak wygląda prawidłowy skrypt.
No i teraz
tak może krótko, tak? Pokażę kawałek linii poleceń.
Jeszcze tylko troszeczkę dodam. Dużo osób właśnie na początku mówi, tak jak Nexo wspomniał, że o, napisałem super skrypt. A co się okazuje? To jest tak naprawdę plik PS1 zapisany, w którym jest tak naprawdę jeden command let.
Zabierasz mi moje mięso. No właśnie to chciałem pokazać.
Dobrze, to pokażę.
Kawałek tej nudnej konsoli, którą dzisiaj będziemy się zajmować. Więc robimy tak. Podstawowe polecenie, tak? Jakieś tam polecenie sobie wykonałem. Mogę sobie wyświetlić jakieś pliki. Ja, jeśli jeszcze osoby nie widziały moich prezentacji, używam aliasów tych takich ze świata linuxowego, to tak, natomiast nie ma to znaczenia. Gdzieś będę się przerzucał być może pomiędzy różnymi, no ale mówię, zakładam, że już takich rzeczy jak aliasy nie trzeba tłumaczyć. I teraz tak, zrobimy sobie jakiś podstawowy skrypt. Na razie jeszcze w Notepadzie, bo to będzie super, super podstawowa rzecz. Wpisuję sobie jakąś zmienną, przypisuję jej wynik wszystkich plików tekstowych i no tutaj zrobimy sobie bardzo poważną operację, ponieważ ja sobie chcę wyświetlić zawartości wszystkich tych plików tekstowych. Co tu się dzieje? No listuję pliki tekstowe, zapisuję je pod zmienną i wyświetlam ich zawartość, tak? Zapisuję sobie to w najlepszym katalogu na świecie.
CTMP.
Tak, nadpiszemy, nie wiem co tam jest, jakiś śmieci, zapisujemy. Odpalamy sobie start. Coś się zadziało, tak? Teraz pytanie, czy to jest skrypt, czy nie jest skrypt. No niewątpliwie jest to zapisane w pliku PS1, więc formalnie jest to jak najbardziej skrypt. Natomiast de facto niczym się nie różni, no jest to operacja, która ani nie mamy możliwości w zasadzie wykorzystania jej wielokrotnie, no bo jakby no, nie ma większego sensu, coś wykonaliśmy i jakby nie przyda nam się to drugi raz, nie ma żadnych parametrów, czyli nie możemy zrobić żadnej dynamicznej zmiany, no jaka jest idea
statyczna skryptu? Dokładnie, statyczny skrypt, który w zasadzie tak. Powtarza się na takich samych parametrach.
Przede wszystkim nie ma w nim jakiejś logiki, więc po co go stosować wiele razy, więc formalnie skryptem nazywa się coś, co jest zapisane, wykonywane linia po linii. Tak jest formalny zapis. Także też jeśli ja działam w linii poleceń, nawet jeśli napiszę bardzo złożone polecenie, to nie jest to skrypt, ponieważ nie możemy go użyć ponownie. Mhm. I tutaj chciałem się odnieść do one-linerów, które faktycznie mogą czasami być naprawdę, naprawdę długie i faktycznie wykonuje się w nich de facto olbrzymią ilość poleceń, więc w zasadzie jest to skrypt. Niemniej jednak uruchomiony z linii poleceń, no skryptem nie jest. Nie wykorzystamy go drugi raz tak długo, jak go nie zapiszemy w pliku. Także są jakby dwa elementy i lepiej jakby rozumieć, nie nadużywać tego. Po pierwsze, no musi to być, musi mieć jakąś dynamikę, więc no jeśli nie ma żadnych zmiennych, jeśli nie możemy tego użyć do automatyki, nie jest to elastyczne, no ciężko tu mówić jakimś
sensownym. Tak naprawdę można to podsumować, tak. Że to jest po prostu zwykły plik PowerShellowy, który zawiera po kolei wykonywane komandlety.
Tak.
W których nic się nie dzieje.
A jeszcze sobie cały czas jeszcze w Notepadzie na początek zrobimy sobie ten start. Zrobię z tego funkcję, żeby kontynuować, to był skrypt, tak czymś są funkcje, function, nazwiemy ją jakoś, tutaj jest wyświetl, na razie jeszcze się nie trzymamy żadnych, nie trzymamy się póki co jeszcze żadnych standardów, to taki na szybko, zapiszę sobie, tak, uruchomimy sobie. Co się stanie, Darku?
No według mnie się nic nie stanie.
Się nie stanie. Dlaczego się nic nie stanie? Widzę, że jesteś już doświadczonym PowerShellowcem, to tak, może czemuś nic nie stało.
Czym jest funkcja? Generalnie nieważne, jaki język programowania weźmiesz, czy skryptowy, funkcja określa pewną rzecz, która ma się wykonać. I to jest tylko jej deklaracja, natomiast funkcję trzeba jeszcze wywołać, tak? Bo deklarować to może sobie niezliczoną ilość funkcji, jeżeli żadnej nie wywołasz, to nic się nie stanie.
Ja jeszcze dodam od razu, bo to jakby, żeby też pokazać pewną logikę, że tak naprawdę funkcja jest skryptem w skrypcie. Tak samo jak skrypt, jako całe, nazwijmy to, ciało, pozwala nam no ten wielokrotnie wykorzystać w jakiś dynamiczny sposób, podając argumenty. Dokładnie tym samym jest funkcja wewnątrz skryptu. Możemy stworzyć wiele funkcji, czyli wiele takich mini skryptów, które odpalamy wewnątrz skryptu. To może od razu powiesz, w jaki sposób taką funkcję teraz z tego skryptu wykorzystać.
No na przykład, twoja funkcja jak się nazywała? Wyświetl, tak?
Wyświetl, tak.
No to bym ją po prostu nazwał, tak?
No nazywa się wyświetl, a jak ja mam ją teraz wykorzystać tu w systemie, żebym miał ją dostępną?
No to na przykład w tym skrypcie możesz sobie poniżej wywołać tą funkcję.
Dobra, no to ja dam inny sposób.
Albo jeszcze parametrem przekazać.
Jest tak zwany dot sourcing, znany zwłaszcza ze świata linuksowego, czyli dot sourcing, ponieważ kropeczką się wczytuje do pamięci zawartość pliku i kropeczka powoduje nie tylko, jakby, że system go szczytuje i ładuje do pamięci. Co się teraz wydarzyło? Teraz jeśli ja sobie zrobię, to już tą funkcję mam. Dokładnie. Tabulatorem sobie do...
Jeżeli bez kropki byś wykonał, tak jak za pierwszym razem swoje polecenie, to faktycznie to byłoby wykonanie tego pliku. Jeżeli by ta funkcja nie była wykonana, to by nie była wykonana i w zasadzie nie mógłbyś się już do niej odnieść.
Dokładnie tak. Także w ten sposób ładujemy do pamięci. To jest też sposób na pisanie własnych prostych bibliotek. Jeśli chcemy, korzystamy z PowerShell jakiś czas, mamy rzeczy, których używamy często, nie wystarczają nam aliasy, potrzebujemy czegoś bardziej rozbudowanego, to tworząc własne skrypty PS1, w których po prostu będziemy mieli zestaw naszych funkcji ulubionych, kropeczką można do profilu wrzucić, żeby załadował do pamięci te funkcje i będziemy mieli swoje podręczne narzędzie.
To jest często wykorzystywane przez osoby właśnie, które mają jakieś swoje drobne skrypcipki, drobne funkcje, mają jeden plik, jakiś tam helper się nazywa i helpera zawsze ładujemy i później tylko się operujemy na takich swoich ulubionych funkcjach.
Przechodzimy gdzieś tam do argumentów. I może czas na ISE, tak? Już teraz na Notepad, mimo wszystko bez podkreślenia składni jest
kilka słów, co to jest IC. PowerShell IC, Windows PowerShell IC.
Tak, IC, ISE, jak tam kto woli czytać.
Bardziej po polsku ISE.
ISE, tak, ja jakby faktycznie to jest ten angielski skrót, niemniej wygodnie się tak mówi. Czym jest? Jest prostym edytorem jego do właśnie skryptów PowerShellowych i ma jakby jedną super podstawową zaletę. Jest praktycznie na wszystkich systemach Windows standardowo. Oczywiście dokładnie. Wiadomo, że na wersji Core się go w ogóle nie uruchomi. Na niektórych systemach, no nie jest to jakby paczka obligatoryjna, więc na niektórych systemach może go nie być, ale da się go bardzo łatwo zainstalować. I to też jakby taka rzecz, że ja się będę starał podczas całego kursu nie używać żadnych niestandardowych narzędzi. Akurat no też wynika to z charakteru mojej pracy, gdzie ja loguję się ciągle na różnych środowiskach u różnych klientów i trzeba umieć sobie radzić tam, gdzie się jest, tak?
Tak. Rozwinę myśl. Windows PowerShell IC jest w zasadzie na każdym Windowsie klienckim out of box, tak samo na Windowsach serwerowych, poza oczywiście korami, czyli na wszystkich, gdzie jest GUI, można go włączyć. Nie trzeba nic doinstalowywać, nie trzeba nic ściągać, można po prostu go uruchomić.
Czyli trzeba samego PowerShell ISE zainstalować, bo...
Tak, ale to jest jako funkcja w systemie, ale nie trzeba nic dodatkowo robić, więc nawet jeżeli mamy środowiska gdzieś zamknięte, bez internetu i chcemy mieć jakieś podstawowe wsparcie dla podpowiedzi języka PowerShellowego albo walidacji, uruchomienia i tak dalej, to IC jest bardzo fajnym edytorem, dostępnym na serwerze z GUI w zasadzie wszędzie, tak? No.
Tak, i jeszcze jeśli ktoś oczywiście pracuje dużo, nie chce instalować Visual Studio, to do samego ISE jest też dużo dodatków. Można sobie go rozbudować, jakoś tam zmienić czy wygląd, czy jego
możliwości. Jest na przykład wyszukiwarka komandletów online'owa, czy tam get help'owa. No, najróżniejsze są dodatki faktycznie. Społeczność tak samo pisze też dodatki, nie koniecznie Microsoftowe, oficjalne.
Dobra, otwórzmy sobie nasz skrypcik. Koniec o IC. Jakiś to był nasz start. No może zrobimy już nową funkcję. Mhm. Tak, nie będziemy się bawić.
Dokładnie.
Zaczniemy coś nowego. Napiszemy sobie funkcję. Niech to będzie get object info. Ja już tak specjalnie daję, ponieważ no będziemy gdzieś to sobie to rozbudowywać ten skrypcik, pokazując kolejne możliwości. I tu od razu zwracam uwagę na notację. Naprawdę polecam trzymać się tej takiej notacji PowerShellowej, gdzie mamy czasownik i czego ten czasownik dotyczy. Tutaj mamy
tak,
get object info. Dobra praktyka, ponieważ naprawdę po jakimś czasie, po jakiejś prawie z PowerShellem, jak się do tego przyzwyczai, intuicyjnie, nawet nie wiedząc, jak jakiś commandlet się nazywa, jakaś funkcja się nazywa, po prostu automatycznie wiemy, w jaki sposób szukać, w jaki sposób można strzelić w nazwę i okazuje się, że bardzo często się trafia właśnie dzięki zachowaniu tej notacji, dzięki temu, że wszyscy się trzymają, pisząc commandlety, trzymają się tego i też również do własnych funkcji warto się tego trzymać.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chcesz się tej nomenklatury tak naprawdę nie trzymać, tak? Takiej konwencji nazewniczej. Możesz użyć XYZ, własne nazwy, w ogóle bez podziału typu czasownik, rzeczownik, aczkolwiek to nie jest dobrą praktyką, tak?
Ja już pozwoliłem sobie zacząć, jak tam mówiłeś, standardowo no, trzeba zacząć od Hello World, jak żeby inaczej, więc zaczniemy od Hello World.
Nie ma programu bez Hello World.
Nie ma programu bez Hello World. Na razie jako funkcja, to też za chwilę pokażę, zacznijmy sobie tutaj, ja już sobie to wezmę get o info, że weźmiemy sobie krótką, specjalnie daję troszeczkę inną nazwę niż nazwa funkcji, żeby to odróżniać, natomiast będziemy korzystać. Oczywiście muszę załadować ją do pamięci, żeby wywołać get object info. Dobra, wiemy, że działa, hello world się wyświetliło. Możemy przejść do argumentów. I tak naprawdę przechodząc do argumentów, ja tu zrobię...
To może kilka słów. Co to jest argument?
Co to jest argument?
I po co to jest?
Argument daje nam elastyczność. To jest właśnie to, po co w ogóle się skrypty pisze. To jest to, że jeśli chcemy coś użyć wielokrotnie, no to możemy dzięki argumentom zmieniać parametry startowe. No tu to akurat właśnie parametr argumentu jest o czymś innym, za chwilę będzie. No ale argumenty startowe, zmienne startowe, z jakimi robimy. No jeśli na przykład chcemy usunąć katalog, tak, no bo w sumie to przecież to, co mamy w systemie, też jest pewnego rodzaju funkcjami, no to nie będziemy usuwać zawsze tego samego katalogu, tylko musimy podać jego nazwę. To nam daje tę elastyczność, że jedną funkcję możemy wykorzystać wiele, wiele razy.
I wtedy jako argument przekazywać nazwę tego katalogu.
Jako argument lub jako parametr możemy przekazywać nazwę tego, tego katalogu. Tak naprawdę argumenty będą tylko na początku, zaraz okaże się dlaczego, bo z argumentów się nie korzysta i bardzo szybko, dlatego wszyscy automatycznie mówią o parametrach. Ale to za chwilę będzie jasne. Muszę sobie oczywiście jeszcze raz wpisać do, załadować do pamięci tą funkcję. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy coś, czy może coś popsułem. Zrobimy sobie ABCDEF. Wyświetliło się. Teraz pytanie, dlaczego ABC i DF wyświetliły się pod sobą, a nie obok siebie?
Ty mi powiedz.
Nie. sprawdzam się.
Jest tablica.
Jest to tablica, więc każdy element tej tablicy został ziterowany i wyświetlony jako, jako oddzielny element, żeby to
tablica
pokazać.
Tablica oczywiście idzie od zera.
Żeby to pokazać, wyświetlimy tylko jeden argument, żeby ktoś na nas o kłamstwo nie posądził, od razu będziemy udowadniać. Wyświetlił się tylko pierwszy element i w ten sposób jest traktowany argument. Jeśli ja sobie, może skasuję jeszcze raz ten element zerowy, jeśli ja sobie tutaj powpisuję już teraz dowolne ciągi znaków, tak, jeszcze sobie możemy zrobić to z przecinkiem. Aha, nie załadowałem do pamięci, widzisz.
Tak? Może lepiej działać.
O.
Dokładnie.
Widać, że wszystkie argumenty są przekazywane do funkcji w postaci pojedynczej tablicy i ta tablica jest wyświetlana.
I teoretycznie, wiesz, jeżeli do funkcji przekażesz w odpowiedniej kolejności pewne rzeczy, to też mogę je zamapować na jakieś zmienne do różnych komandlegów.
Oczywiście, że
coś
tak.
Wykonać.
Oczywiście, że tak. No oczywiście powstaje pierwsze pytanie, no jakby czy chcemy pamiętać, czy nam taki skrypt coś daje, tak? No jeśli mam get object info.
No jest to mało wygodne na, może na kilka chwil, na teraz, aczkolwiek jak, nie wiem, za miesiąc bym odpalił taką funkcję, kompletnie bym nie pamiętał
szczerze,
sobie jakiej kolejności.
Szczerze powiedziawszy, to odradzam w ogóle zaczynania z tym. To jest tak naprawdę jako wstęp, jako ciekawostka i proponuję tylko zapamiętać
na?
Tak, na parametry.
Dokładnie.
Dlatego, że no podstawowa rzecz, no wystarczy, że zmienimy kolejność, zapomnimy i nasz skrypt może zrobić coś bardzo złego.
Albo w ogóle się nie wykona.
Przede wszystkim nie mają nas. No jeśli to jest jeden parametr, to można sobie zrobić. Arg 0, bo jest jeden parametr, nie ma problemu. Jeśli ich jest 5, 6, 8, to w ogóle pamiętać, czy to jest czwarty, czy piąty, czy się liczy od zera, czy od jedynki. Dobra, no ilość wad jest taka, że będziemy mogli tu mówić cały czas, więc spróbujmy sobie zrobić parametry. I ja od razu to też będę zapisywał w taki, nazwijmy to, prawidłowy sposób. Oddzielając enterami. Jak zobaczycie dalsze rozbudowane części, zrozumiecie, dlaczego to jest wygodne i dlaczego to pomaga, bo pod koniec kursu byśmy doszli do takich zapisów w jednej linii, to było nieczytelne. Zrobimy sobie jakiś, na początku jakiś standardowo string do testów. Nic więcej nam nie jest potrzebne. Może tyle na początek, tak? Załadujemy sobie to.
Jeszcze warto powiedzieć, że właśnie to słowo param w nawiasach to deklaruje nam tak naprawdę parametr.
Tak, param, czyli parametr, no ale to już oczywista oczywistość, przynajmniej taką mam nadzieję. Co teraz się dzieje? Czy ja mam, zobaczcie, teraz już pod tabulatorem naciskałem, czy nawet kontrospacja wisy pokazuje dostępne rzeczy, już mam pokazane, że
podpowiedź.
Taki parametr, że taką podpowiedź, że taki parametr mam i że mogę go
czyli nazwać. Już nie trzeba super pamiętać argumentów, kolejności i tak dalej, bo już mogę wiedzieć
i mam nazwę, dokładnie. I mam nazwę. Ta nazwa oczywiście teraz jest troszeczkę uniwersalna, string, czyli po prostu będzie oczekiwać jakiegoś ciągu znaków, natomiast no, dzięki temu wiem, czy chodzi mi o nazwę użytkownika, czy nazwę komputera, no więc tych nazw przy argumentach nie ma. I piszemy sobie tutaj hello world. No teraz się powinno wyświetlić dwa razy, tak? To ja może już teraz to hello world skasuję, bo już teraz mamy elastyczny, uniwersalny,
tak, już
super skrypt, który pozwala nam teraz samemu definiować, co ma się wyświetlać. Aha, no tak, tylko musimy wyświetlić stringa. Trochę szukałem was. Mi się wyświetlił hello world, który był już wcześniej. A ty nic nie mówisz. Ja oszukuję ludzi, a ty nic nie mówisz. Dobrze. Teraz zrobimy małe doświadczenie. Mianowicie wpisałem hello world, a co się stanie, jeśli ja sobie tutaj dopiszę pisze, tak? Może od razu wyświetlę i teraz tak, warto zwrócić uwagę, że Hello World się pojawiło raz. Może jeszcze, żeby zmienić Hello World na coś innego, żeby była jasna sprawa. Tu jest, wpiszemy sobie parametr. Parametr się wyświetlił raz, to znaczy, że się nie pojawił w argumentach. Mhm. Jeśli ja sobie dopiszę kolejny parametr, tutaj sobie zrobię string 2, no na razie nie przywiązujemy się do nazw, będziemy to sobie przerabiać, załaduję sobie do pamięci i sobie jeszcze raz wyświetlę funkcję. A, tylko widzicie, zniknął mi parametr 2, no dlatego, że go nigdzie nie wyświetliłem.
Dokładnie, nie jest wyświetlony.
Więc go jeszcze...
To nie znaczy, że nie został przekazany.
No po prostu nic z nim nie zrobiłem. Wziąłem zmienną, z którą nic nie zrobiłem.
To jeszcze tylko warto powiedzieć, że zmienna taka predefiniowana dla argumentów to jest jakby stała, to jest właśnie args, o tym nie mówiliśmy, więc warto o tym powiedzieć.
Tak, to jest jakby zmienna... systemowa, ona jest zawsze, tak? Co tu jest istotne? No może skasuję te arksy, bo teraz znowu nie widać do końca, co się wydarzyło, a chciałem wam pokazać, na razie jeszcze do debugowania nie przechodzę, chciałem wam pokazać to najistotniejszy mechanizm, który już pewnie zwróciliście uwagę, mianowicie argumenty są wszystkimi przekazywanymi parametrami, tak. Nie ciężko użyć słowa, parametrami, poza tym, co jest zdefiniowane jako parametr. Czyli jeśli coś już nazwiemy, coś już jest jako parametr, to on się już
w argumentach nie mieści.
Tak? Ja sobie to args zostawię podczas dalszego pisania skryptów, ponieważ w pewnym momencie coś się z nimi stanie, no ale nie będę jeszcze uprzedzał faktów. I to też warto, to też jest bardzo istotna rzecz, tak? Też powód, dla którego argumentów po prostu się używać nie powinno, tak? To jest jakby to wbudowany mechanizm, natomiast jest tak prymitywny, że się go używać nie powinno.
Nie, no zdecydowanie faktycznie wygodniejsze jest to używanie parametrów.
Tak. Ja jeszcze może dodam tutaj jakiś, żeby było widać jakieś odróżnienie. Tu damy string pierwszy. Damy sobie czerwony, string 2, tak, żeby coś było widać dokładnie, na czym operujemy. Kolejna rzecz jeszcze, teraz jak już mamy dwa parametry, to jeszcze sobie załadujemy raz tą funkcję, tak. Za chwilę wykonanie. Teraz tak, jeśli ja wezmę string ABC, co się stanie, jak wezmę S? No, mam informację, że PowerShell nie był w stanie się domyślić, czym jest S.
Dokładnie, standardowo, parametr S, bo nie ma.
Jeśli moja zmienna będzie się nazywała nie string 2, tylko ja ją nazwę jakoś sensownie, na przykład computer name. Coś mi się tutaj...
Tak, coś usunąłeś.
Coś mi się usunęło.
Tak, zaznaczyłeś za dużo.
Nazwijmy sobie ją username i computer name. Też zauważcie, że ten komentarz, który jest na ekranie, on nie mówi, że on nie wie, co to jest S, tylko że jest ambiguous, czyli że nie wie, który z parametrów użyć, dlatego że oba się zaczynały na S. Natomiast w momencie, jeśli już tej wieloznaczności nie będzie i mam już minus username ABC, minus computer name DEF.
Czyli po pierwszej literce danego parametru.
On od razu, najkrótszy ciąg, który jest w stanie odróżnić od innych parametrów, już będzie działał.
Się dopasuje, wtedy będzie przekazywane.
To są oczywiste rzeczy, natomiast na to chciałem zwrócić uwagę. Zauważcie, że ten skrypt, nie ma w sobie nic, tak? Ja w zasadzie nie poświęciłem mu prawie w ogóle czasu. My więcej gadamy i sobie tutaj żartujemy. Natomiast co my już w tej chwili mamy? Mamy już dopełnianie tabulatorem, tak? Mamy już pomoc w opisie parametrów. Mamy jakąś weryfikację, mamy jakieś nazwy, możliwość zrobienia
nazw. Tak, żonglowanie nazwami, żeby nie było to argumenty typu 0, 1, 2, tylko już mamy właśnie parametr, tak, że to właśnie ten username, czy ten computer name,
mogę
już wiemy,
w ogóle,
co podać.
Mogę w ogóle nie podawać nazw parametrów i PowerShell też się domyśli, przetworzy je, tak?
Warto powiedzieć, że będzie przetwarzał te podane parametry w takiej kolejności, jak są zadeklarowane parametry.
Tak, do tego jeszcze wrócimy, ale tak jest standardowo wywołanie. Także bardzo dużo automatyki jest wbudowane w samego PowerShella i to jest super pomocna rzecz. Ja pamiętam czasy pisałem skrypty w Visual Basic Scriptie i gdzie na przykład pisanie zajmowało mi autentycznie 4-5 dni, to było rzeźbienie skryptu.
Straszne.
Z tych 4-5 dni to 90% czasu zajęło mi zrobienie tego, żebym mógł podać parametry, żeby parametry miały nazwę, żeby zrobić sprawdzenie tych parametrów, czy on się wywołał prawidłowy, czy nie podałem jakiś taki, jakiego nie powinno być. To było, no trzeba było w zasadzie własny język, weryfikację, to był syntax checking, tak?
Czyli tak, sprawdzenie, tak, czy prawidłowo... możemy to przyjąć, czy
tak,
nie.
Czy możemy przyjąć, czy nie, czy ktoś zrobił prawidłowo, to naprawdę tragedia, bo zamiast się skupić na tym, co ja chcę napisać, ja się musiałem skupić na tym, jak w ogóle wczytać te dane i je zinterpretować, zanim w ogóle przeszło się do interpretacji.
Ale wiesz, nikt ci nie stoi na przeszkodzie, żebyś to dokładnie zrobił w PowerShellu. Możesz sobie przecież zrobić weryfikatory każdej twojego...
Będziemy to robić. Będziemy to za chwilę robić, natomiast pokażę, jak to jest super proste i że to są wszystko funkcjonalności wbudowane. Natomiast
tak, to jest fajna rzecz, bo niedużo trzeba się napisać faktycznie, żebyś miał możliwość tak naprawdę podstawowej weryfikacji parametrów, czy w ogóle użytkownik albo system przekazuje dobre, poprawne parametry, czy spełniają jakieś normy, czy są wymagane, czy nie są wymagane.
A teraz pokażemy jak.
Dokładnie.
A teraz pokażemy jak.
Zobaczmy jak to można zrobić, czyli właśnie bez pisania własnych funkcji sprawdzających, weryfikujących tak naprawdę argumenty, tudzież parametry, które dana funkcja lub skrypt będą przyjmowały.
Zajmiemy od najprostszej rzeczy, czyli no usztywnimy, no username, to jakby może to wymusza, że to jest ciąg i standardowo PowerShell, jeśli czegoś nie umie, to próbuje przetworzyć to do takiej zmiennej, jak umie, więc dlatego my go oszukamy i na razie przydzielimy tutaj jako integer.
Okej.
Po to, żeby wywołać błąd. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić. Też jakby na zakończenie jeszcze troszeczkę wrócić się, czym się różni funkcja od skryptu. Mógłbym tu wywołać get object info i miałbym funkcję automatycznie, natomiast tu bym parametry musiał od razu podawać, więc tracę tą dynamikę. Tak naprawdę ja już skasuję, nie będziemy na razie wracać do funkcji. Skasuję to, zostawimy to w takiej wersji, bo mówiąc krótko, różnicy nie ma żadnej.
Tak, czy będzie to plik PowerShellowy wywołany z parametrami, argumentami niepolecane, tylko parametrami, czy to będzie funkcja w pliku PowerShellowym, funkcjonalnością się absolutnie niczym nie różni.
I również wszystkie rzeczy, które będę pokazywał dalej, czyli rozbudowę tych parametrów, jakieś potem będziemy robić trochę w jakiś sposób, napisać sobie własny manual do swojego skryptu, żeby nie zapominać. Te wszystkie rzeczy, które będziemy pokazywać, działają identycznie, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, funkcja jest skryptem w skrypcie i tak technicznie patrząc, jest to dokładnie
to będzie
to
faktycznie zadeklarowana logicznie funkcja w skrypcie PowerShellowym jako pliku, czy to będzie plik, którym ma jakąś funkcjonalność z parametrami i kodem, to absolutnie nie ma znaczenia.
Dokładnie tak. Więc już teraz będziemy się używać tego w ten sposób. Tu będziemy podawać parametry.
No co zrobiliśmy? No już mamy faktycznie pierwszą takie wymuszenie, że to ma być integerowa wartość i drugie, że ma być wartość jakaś stringowa, tekstowa.
Podaję dwie zmiany, tak jak dotychczas. Dostałem błąd i PowerShell automatycznie napisał, że nie wie, co to jest username, nie potrafi jej przerobić stringu username na wartość integerową. Tak, jeśli byśmy chcieli zrobić takie rzeczy, da się to wymusić, no tym się na razie nie będziemy bawić. Pokazać po prostu, że to jest pierwszy test, jaki można dodać.
Tak? Czyli już możemy sobie ileś tam parametrów skategoryzować w kontekście typu danych i to już będzie pierwsza weryfikacja. Jeżeli ktoś coś źle wprowadzi, to już od razu dostanie informację, no okej, ale wprowadziłeś nieprawidłowe informacje, ja wymagam tutaj wartości na przykład integerowej, tutaj, nie wiem, boolowej, tutaj stringowej.
Dokładnie. Teraz zrobimy drugą rzecz, tak? Mamy dwa stringi, ja sobie nie set, tylko... A właśnie, teraz nie mam nazwy. Get o info. Wywołałem. No nic się nie stało. Nic się nie stało, bo nie podałem żadnych parametrów, nie miał co wyświetlić. No bez sensu. No więc fajnie byłoby na przykład powiedzieć, no słuchaj, ale musisz podać co najmniej jeden parametr, tak? No.
Czyli wymuszenie.
Wymuszenie. Jakieś wymuszenie, że ten parametr musi być, bo inaczej ja w ogóle nie wiem, co robić, skrypt nie ma sensu, bez niego nie pójdzie.
No i nawiązując do starej metody, równie dobrze możesz przekazać if zmienna is null, to wywołał mi komunikat i
na przykład, tak?
Exit skryptu. No ale to było stare podejście
To są takie, nazwijmy to, metody klasyczne, natomiast no, uczymy się, jak korzystać z PowerShella w sposób PowerShellowy, więc
dodamy... Tak naprawdę korzystać z możliwości nowych narzędzi, nowych rozwiązań.
Parameter. Nigdy nie pamiętam, czy to jest liczbie mnogiej, czy pojedynczej, zaraz się przekonamy. Do parametru możemy dodać parametry, czyli tak naprawdę...
To są tak, ja bym to określił jako metadane opisujące daną zmienną.
To nie są, no raczej to jest schemat metadanych bardziej.
Tak, dokładnie.
Więc może nie idźmy w tym kierunku. Ogólnie po prostu...
Ale próbuję to jakoś, wiesz, sklasyfikować.
To są po prostu rzeczy, które opisują nam, jaki ten parametr ma być. Na przykład ten parametr ma być mandatory.
Co jak sama nazwa wskazuje, ma być obligatoryjny, ma być po prostu
ma być
dostępny.
Obligatoryjny. Teraz pytanie, czy ja nie zapomniałem tutaj czegoś dodać, to zaraz to zrobimy, bo mam wrażenie, że tutaj zapomniałem jakiś... Proszę, co się wydarzyło? Nie podałem parametru. Dobra rzecz, bo nie pomyliłem się, nie zabrakło żadnych ciapków. Jest jednak liczba pojedyncza, nie mnoga. Tak. Jest parameter. I znowu, wbudowana no, pseudointeligencja PowerShell'a. Skoro jest mandatory, to nie po prostu, musisz podać, idź sobie, tak? Mówię, nie podałeś mi, idź sobie, nie będę działał.
Dokładnie.
Tylko, słuchaj, ten parametr jest obligatoryjny, więc jeśli mi go nie podasz, to nie zadziałam. I od razu
wyświetla,
username, tak?
Tak, username, żeby wprowadzić jakąś informację.
Ja tu sobie wpiszę jakiś username, mu się wyświetli. Co się wydarzy? Oczywiście mogę podać tylko, jeśli wezmę tylko computer name, tak? Czy to nie wiem, komputer.
Będzie analogiczna sytuacja.
Tak. Również zapytał się mnie o username. Wpiszę mu, wyświetliło. Także jeśli któryś parametr zdefiniujemy, że musi być, jeśli by ich było 5, to PowerShell 5 razy zapytał się po kolei o każdy z tych parametrów. Nawiązując do dalszej części, teraz spróbujemy nadać, był jako parametr obligatoryjny, teraz spróbujemy zrobić
kolejność,
czyli to, że każdy parametr ma jakąś swoją kolejność. To jest prawda, standardowo.
Tak jak zostanie napisane, w takiej kolejności skrypt.
Dokładnie,
funkcja,
taki jest standard. O tym, jak ten standard zmienić, to będziemy też mówić później, ale teraz sobie wymusimy parameter, to już wiemy, że jest w liczbie pojedynczej i dodamy sobie po prostu position, czyli pozycja i zmienimy sobie pozycję, czyli żeby pierwszy był pierwszy, a drugi, znaczy żeby pierwszy był drugi, a drugi był pierwszy.
Tak. Oczywiście można przykleić, tak, zamienić miejscami, ale to nie o to chodzi w tym ćwiczeniu.
Dobrze, zmieniliśmy, czyli ten parametr będzie jako pierwszy, ten jako drugi, ja sobie wezmę get o info i zrobimy sobie teraz z przyzwyczajenia, damy sobie username, bo to wcześniej było pierwsze i zmienna jest pierwsza na ekranie. Computer name, co mi znowu, parameter, tu jest, parameter, tutaj jest pomyłeczka, parameter, dobrze, tak, ale widać, że wyświetlił się w odwrotnej kolejności, ponieważ wymusiłem konkretny porządek, porządek parametrów, układ. Zmieniłem go i wymusiłem. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na coś jeszcze, co się stało w międzyczasie. Dodam sobie tutaj trzeci argument. To jest jakiś śmieć na końcu, który się tu przez przypadek znalazł, tak? Do tej pory powinien wyświetlić, ponieważ na końcu wyświetla argumenty,
argumenty,
prawda?
Zgadza się.
Teraz już mi argumentów nie wyświetli. Co się tak naprawdę stało? Więcej o tym powiemy za chwilę, ponieważ już w tym momencie, dodając parametr parameter, czyli parametr parametru, zmieniliśmy funkcję na tak zwaną advanced function. Czyli przechodzimy na level advanced.
Tak.
Na level advanced i teraz już nie ma przebacz, argumenty już nie są obsługiwane. W tym momencie wymusiliśmy, że w funkcji będzie już tylko to, co sami zdefiniujemy,
dokładnie.
Czyli już wyłącznie parametry. Mhm. Także ta część tutaj dotycząca args, już możemy ją spokojnie wyrzucić, ponieważ będzie generować tylko błędy. W tym momencie powiedzieliśmy, że obsługujemy wyłącznie to, co sami wiemy, że chcemy obsłużyć. To jest,
dokładnie.
To jest ważna rzecz, bo
a
wiemy,
czy
że
coś możemy więcej, tak? Jakieś na etapie pisania na przykład skryptu, jakieś debugi, więcej informacji pokazywać, czy...
Tak, może w ogóle skąd w ogóle, załóżmy, że ktoś chce skończyć już teraz oglądać kurs, woli sam się nauczyć, będzie starej zasady RTFM, ja już będę siedział i czytał sobie informacje, jak to zrobić. Oczywiście, te wszystkie rzeczy, ja przecież ich nie wymyśliłem, nie wyssałem z palca, nie wiem, nie byłem w Redmond, nie dowiedziałem się od twórcy PowerShell'a, tylko je przeczytałem i to, co więcej, te narzędzia mamy od razu wbudowane w system, to jest po prostu funkcja pomocy. Jest zestaw artykułów, ponieważ to nie jest tak naprawdę konkretna, nie wiem, na przykład funkcja, tylko to jest mechanizm. W help obejmuje również takie artykuły opisujące działanie mechanizmów i one się zawsze zaczynają na about. Spróbujemy sobie wpisać w takim razie about, no strzelę, tak? Chcę się dowiedzieć o funkcjach. Functions. I sobie dodam tutaj jeszcze może gwiazdkę. Zobaczymy, co mi system podpowie. Troszeczkę to potrwa. Uprzedzam mnie rzeczy, mogą się zachować odrobinę inaczej, bo pomimo tego, że pod potrzeby tego labu troszeczkę jakby starałem się włączyć ustawienia standardowe, mimo wszystko mam poinstalowanych trochę dziwnych rzeczy. Także i będzie to trwało u mnie trochę więcej i może się wywalić.
Chyba w ogóle... To jeszcze w ogóle warto dodać, że akurat ten pierwszy uchemnik GetHelpa włączy się z internetem i...
Tak, i w ogóle zrobiłem błąd, także teraz to w ogóle nic nie znajdzie. Teraz będzie
tak, bezliterowych działa lepiej.
Jeszcze polecam zrobienie sobie polecenia update help, które automatycznie ściąga aktualne wersje do tego, co mamy. Ja go nie będę robił, bo ja mam poinstalowanych dużo różnych rzeczy. I teraz tak. Widzimy, że jest tutaj sporo informacji dotyczące funkcji i my już przeszliśmy na ten, tak jak mówię, level advanced, function advanced i do tych function advanced między innymi są dalsze rzeczy. Tutaj spróbujemy sobie wyświetlić, nie wiem, czy to zadziała. Expand property name. Zadziałało, tak. Wyświetliłem sobie same nazwy, żeby się zmieściły na ekranie. Mamy informacje o metodach, mamy również informacje o parametrach. To są, czyli jeśli ja sobie wezmę teraz, tak, interes to tutaj, może jeszcze sobie wezmiemy tak, o, żeby było to widać. Mamy na ekranie i tu te wszystkie rzeczy.
Mamy cały ładny opis.
Tak, cały ładny opis. My będziemy o
przykłady też są.
Tak, przykłady są. My będziemy o tych rzeczach mówić, także ja na razie się nie będę skupiał, ale jeśli ktoś by potrzebował sobie przypomnieć albo w ogóle lubi się uczyć z tego rodzaju podręczników, to taki podręcznik ma zawsze wedle nazwy pod ręką.
Dokładnie. W zasadzie GetHelp jest w zasadzie niezastąpioną źródłem wiedzy podczas pisania tak każdego
jest,
skryptu.
Tak jest. Może nie być pewnych przykładów, może nawet jak nie macie połączenia z internetem, żeby zrobić update help, może nie być pewnych zaawansowanych rzeczy, ale te artykuły about są zawsze.
Bardzo fajne są.
I bardzo dokładnie opisują działanie tych mechanizmów i tak naprawdę wszystko, co będę tutaj, co będziemy dzisiaj omawiać, w tych artykułach jest, więc warto sobie sięgnąć, odświeżyć informacje. Ja też zapominam rzeczy i też
nie, chociażby bardzo, bardzo naturalne.
Przed przygotowaniem musiałem się doczytać.
Podczas pisania każdego skryptu non-stop notorycznie niektóre te same przykłady muszę sobie przypominać, bo używam je bardzo rzadko. Oczywiście, jeżeli coś będę używał codziennie przez x czasu, to oczywiście mi to wejdzie do głowy, ale jest bardzo naturalne, że GetHelp jest twoim przyjacielem. W kontekście tego, co mówiliśmy, czyli bindowania parametrów, to jest bardzo fajny hint. GetHelp commandlet binding. To możemy pokazać teraz.
Ale, no dobrze, tak, to już jak już skoro już do tego nawiązałeś, bo to miało być początek następnego modułu, okay, ale nie ma problemu. Powiedziałem, że tu stało się to funkcją advanced, to ja jeszcze w takim razie, no, nie pokażę, jeden trik sobie zostawię na później.
Dobrze.
Ale tak, faktycznie, co się tak naprawdę stało? Tak naprawdę stało się coś, co zazwyczaj można było, robi się ręcznie. Wpisuje się tu polecenie cmd let binding. O, takie polecanko, tylko chyba tak, zobaczymy, czy to mi nie zepsuło. Albo z tego śmiecia. Tak, zadziałało. W momencie, kiedy użyłem pierwszego parametru, czy to było mandatory, czy to jest pozytywne, wszystko jedno, w momencie, jak się pojawia słowo kluczowy parameter, to niejawnie automatycznie dodawana jest ta linia, którą teraz dodałem, czyli cmd let binding, co powoduje, że funkcja staje się funkcją advanced, oznacza to, że dodawane są do niej pewne mechanizmy takie, jak są dodawane do normalnego commandletu powershellowego. A jakie to są rzeczy, to jeszcze za chwilę pokażemy w następnym module.
Dobra. To dziękujemy Ci za wysłuchanie tego pierwszego modułu i zapraszamy zaraz na moduł drugi.